Maryjo, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Stajemy przed Tobą, Maryjo, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, rozważając, jak wspaniale działał On w Twoim życiu. Od chwili, kiedy wypowiedziałaś swoje fiat, Twoje dziewicze i macierzyńskie serce oddane szczególnemu działaniu Bożego Ducha podążało stale za dziełem Twego Syna, zwracając się także ku wszystkim, których Jezus objął swą niewyczerpaną miłością. Twoja zgoda na to, aby w chwili zwiastowania stąpił na Ciebie Duch Święty, doprowadziła Cię aż pod krzyż, z wysokości którego Jezus uczynił Cię matką swego umiłowanego ucznia Jana, a w nim rozszerzył Twoje duchowe macierzyństwo na nas wszystkich. Od tamtej pory wzywają Cię kolejne pokolenia wierzących i pod Twoją obronę uciekają się, pewni Twojej szczególnej bliskości względem każdego człowieka i wszystkich jego spraw. Nie mogło Cię zabraknąć w Wieczerniku, kiedy na uczniów Chrystusa trwających na modlitwie zstąpił Duch Święty i napełnił ich swoją mocą. Byłaś wtedy obecna, kiedy szeroko otworzyły się drzwi Wieczernika i dobra nowina wyszła na drogi świata. Od dnia Pięćdziesiątnicy poprzez wszystkie wieki pozostajesz obecna pośród wiernych, wypraszając wylanie darów Ducha Świętego dla Chrystusowego Kościoła, zmagającego się z wyzwaniami, jakie niosły i niosą kolejne etapy jego historii. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, od Ciebie pragniemy się uczyć, jak nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale i wypełniać je w życiu. Jak wzrastać w posłuszeństwie Bogu i jak otwierać się na działanie Jego Ducha. Zawierzając się Twojemu wstawiennictwu, prosimy Cię, abyś wspierała naszą wiarę, ożywiała naszą nadzieję i czyniła owocną naszą miłość. Wyrażamy to w wołaniu: módl się za nami. To wołanie zanosimy do Ciebie, wiedząc, że jesteś matką mającą czujne i dobre spojrzenie, wrażliwe i skłonne do pomocy sercem. Dzisiaj wzywają Twej pomocy i dobrej rady wszyscy tu obecni, a wśród nich szczególnie pielgrzymi reprezentujący służbę zdrowia w Polsce. Przyszli jak co roku przed Twoje matczyne oblicze, tym razem w niespokojnym czasie, strwożeni i zaniepokojeni wszystkim, co wokół nich się dzieje, oczekując jednak, że odejdą stąd umocnieni i podniesieni na duchu. Z wielką ufnością pragną złożyć w Twoje matczyne dłonie wszystkie trudne sprawy swojego środowiska. Wielu, nie widząc przed sobą większych perspektyw, wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy i bardziej godziwych warunków życia. Z niepokojem obserwujemy tę sytuację, choć staramy się zrozumieć motywy ich dramatycznej decyzji. Z lękiem bowiem myślimy o przyszłości. Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem, bogaty każdym, kto czuje się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Ci, którzy odczytując swe życiowe posłannictwo pozostają w kraju i chcą ofiarnie służyć chorym i cierpiącym, doznają jednak we własnej ojczyźnie niemałego rozgoryczenia i rozżalenia. Od wielu lat pracują w ciągłej niepewności. Zawodzą bowiem wszystkie kolejne próby uzdrowienia sytuacji w służbie zdrowia. Obecna sytuacja odbija się złym echem nie tylko w środowisku medycznym. Jej skutki dotykają przecież całego społeczeństwa, zwłaszcza chorych, którzy lękają się, czy pewnego dnia nie zostaną pozbawieni właściwej opieki lekarskiej. Przychodzimy więc do Ciebie, Maryjo, w tym trudnym czasie zawodowego życia ludzi pracujących w służbie zdrowia i prosimy Cię, Matko Dobrej Rady, módl się za nimi. Oni, pomimo wielu dotkliwych braków i trudności, chcą przecież pochylać się nad swymi chorymi braćmi i siostrami. Oni rozumieją wielkość swojej służby. Są tą grupą zawodową, która może skutecznie świadczyć dobro cierpiącemu. Ale cieniem na pracę wielu kładzie się brak należytego wynagrodzenia, czyli takiego, które wystarcza na godne życie, utrzymanie rodziny i rozwijanie swych zawodowych umiejętności. Maryjo, Ty jesteś Matką Sprawiedliwości Społecznej. Spraw, ażeby te podstawowe prawa, od których zależy sens pracy lekarzy i pielęgniarek, znalazły realny kształt na naszej polskiej ziemi. Człowiek bowiem nie jest w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy ten sens przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. Dlatego gorąco prosimy o Twoją pomoc, ażeby ich służbie zostało przywrócone poczucie sensu, ażeby służba zdrowia otrzymała jasny sygnał, że jej praca jest w tym kraju ceniona, że także tu, pod polskim niebem, mogą po prostu godnie żyć. Ale równocześnie obdarz pracowników służby zdrowia Twoją dobrą radą, aby nie zapomnieli, że w każdych warunkach, nawet najtrudniejszych, ich praca jest zaszczytnym i odpowiedzialnym powołaniem, któremu nie wolno się sprzeniewierzyć. Niech wpatrzeni w Ciebie, Pocieszycielkę strapionych, stale odnawiają i pogłębiają swe zaangażowanie wobec tych, którzy ufnie i z nadzieją oddają się ich lekarskim i pielęgniarskim dłoniom. Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, módl się również za tymi, od których ostatecznie zależy sytuacja polskiej służby zdrowia, aby co rychlej podjęli takie działania, które doprowadzą do rozwiązania nabrzmiałych problemów tego środowiska w sposób mądry i sprawiedliwy. Przybytku Ducha Świętego i nam wszystkim tu zgromadzonym przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem, całemu Kościołowi w naszej Ojczyźnie, wypraszaj dary Ducha Świętego, dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy, dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności. Ucz nas otwierania się na działanie Ducha Świętego, którego, jak Ty, otrzymaliśmy od Ojca i Syna. Niech Jego dary i owoce przemieniają nas i umacniają w dążeniu do świętości. Amen.
W rozważanie tajemnicy zesłania Ducha Świętego wplatamy wszystkie nasze intencje, z którymi przychodzimy na dzisiejszą modlitwę apelu. Modlimy się w intencjach ofiarodawców i dobrodziejów Jasnej Góry, pielgrzymów dnia dzisiejszego, licznie przybywających dzieci pierwszokomunijnych, uczestników pierwszej pielgrzymki łowickiej, 25. pielgrzymki Civitas Christiana, pielgrzymów telekomunikacji polskiej, honorowych dawców krwi, służby zdrowia, Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, w intencji łączących się z nami Polaków rozsianych po całym świecie, a łączących się przez radio i telewizję. Najlepsza z matek, oddajemy Tobie nasze mamy w dniu ich święta. Modlimy się w intencjach naszego zakonu z ojcem generałem Izydorem na czele. Polecamy Tobie parafię Kałków, którą nawiedzasz w kopii swojego wizerunku. Wśród obecnych na apelu są pielgrzymi z Rzeszowa, z Łańcuta, z Dębicy, z Żarkowa, z Ełku, z Poniatowej, z Białegostoku, z Katowic Piotrowic, z Lipnicy Wielkiej. Oddajemy Tobie, Matko, intencje Wielkiej Księgi Apelowej i wołamy do Ciebie, byś przyszła nam z pomocą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at ipinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Sienta Maria, Matko Boja, munsyon sa namin Diyos nimi, eras in godine sierci nasi
lang. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
W intencjach Ojca Świętego wołamy pod Twoją obronę. Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Władysława Ziółka prosimy o błogosławieństwo.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste galiki, źródła i kręte strumyki, chwalcie cieniste galiki, źródła i kręte strumyki, co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, i walcie z nami, Panią świata.
Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Polski. W modlitwie apelowej przewodniczył pasterz kościoła łódzkiego, arcybiskup Władysław Ziółek. Łączymy się z warszawskim oddziałem telewizji Trwam. Zapraszamy na serwis informacyjny. Boże, Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz, zapraszam na wieczorne wydanie serwisu informacyjnego telewizji Trwam i Radia Maryja. Gwałtowne burze przeszły nad Opolszczyzną. Po ulewie w powiecie Nyskim woda podtopiła 30 gospodarstw. Wichura zerwała dach budynku w jednej z podopolskich miejscowości. Wiele szkód wyrządził grad wielkości orzechów włoskich. Zdaniem meteorologów, często tak dużym upałom, jakie mieliśmy dziś, nawet 33 stopnie, towarzyszą gwałtowne burze i ulewy. Meteorolodzy przestrzegają jednocześnie przed nocnymi nawałnicami. O tym, jaka czeka nas pogoda jutro, na końcu serwisu. Po ponad roku funkcjonowania koalicji szykują się pewne zmiany. Liderzy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony chcą renegocjacji umowy koalicyjnej. W najbliższą środę Jarosław Kaczyński spotka się z Romanem Giertychem i Andrzejem Leperem, aby podsumować to, co już się udało koalicji zrealizować i omówić nowe zadania.
Będziemy wspólnie radzić nad, podkreślam, wspólnymi rządowymi projektami ustaw.
Jeden z liderów samoobrony, Ryszard Czarnecki, nie chce ujawnić, z jakimi postulatami jego partia przyjdzie na spotkanie.
Szacunek dla koalicjantów, a ten mamy ogromny, powoduje, że właśnie oni dowiedzą się o naszych propozycjach, podkreślam, ustawowych, a nie dotyczących stanowisk też.
Ale o stanowiskach mówi inny polityk samoobrony, Krzysztof Sikora. Nie ukrywa, że jego partia chciałaby otrzymać dla swoich ludzi kilka stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Obrony Narodowej i resorcie finansów. Takim stawianiem sprawy jest nieco zaskoczony Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości.
Premier na bieżąco rozmawia w kwestiach personalnych. Nic nie wiem o tym, żeby tego miało dotyczyć uzupełnienie umowy koalicyjnej.
O stanowiskach rozmawiać na razie nie chce Liga Polskich Rodzin. Przedstawia natomiast propozycje ustawowe. LPR chciałaby na przykład wpisania do umowy nowych ustaw dotyczących podatków prorodzinnych i regulacji wypłat emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. Jednak przed koalicją stoją poważne decyzje personalne. W lipcu czeka ich wybór nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Już ruszyła karuzela kandydatów. W mediach pojawiały się już nazwiska Władysława Stasiaka, obecnie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i ministra skarbu Wojciecha Jasińskiego oraz Elżbiety Kruk, szefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś natomiast na to stanowisko zgłosił się senator Zbigniew Romaszewski. Marek Kuchciński zastrzega, że jeszcze kierownictwo partii nie podjęło w tej sprawie decyzji. Przewodniczący samoobrony Andrzej Leper zapewnił dziś, że środowe rozmowy będą dotyczyć wyłącznie spraw programowych, zwłaszcza kolejności prac nad poszczególnymi ustawami. Nie będzie poruszana kwestia obsady stanowisk. Największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, już dziś czuje oddech na plecach tworzonego od podstaw ugrupowania Aleksandra Kwaśniewskiego. Dlatego zwiera szeregi i zastanawia się, co dalej. Oficjalnie rozpoczęta dziś po południu konwencja Platformy ma przynieść drobne korekty programowe. Nieoficjalnie mówi się jednak, że jest ona reakcją na zwołaną nie tak dawno konferencję Kwaśniewskiego, Wałęsy i Olechowskiego.
To, co kilka lat temu wydawało się niemożliwe, spełniło się 17 maja. Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa i Andrzej Olechowski zaczęli mówić jednym głosem. Połączyła ich niechęć do czwartej RP. Na spotkaniu podpisano deklarację krytykującą obecną władzę. To podwaliny do stworzenia nowej partii, uważa poseł Wierzejski.
Jeszcze ruch Kwaśniewskiego jest niesformalizowany, ale bardzo skutecznie buduje pod przyszłe ogłoszenie nowego ugrupowania. I wówczas cios zostanie zadany Platformie straszny.
Cios godzący przede wszystkim w Platformę, bo w tworzenie ugrupowania Kwaśniewskiego włączył się sam Andrzej Olechowski, niegdyś założyciel PO, a także spadkobiercy Unii Wolności, m.in. Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki.
Rośnie bardzo poważny rywal w opozycji wobec PiS-u na lewicy, rywal, który z całą pewnością wielu wyborców może Platformie w przyszłości odebrać.
Tym bardziej, że wielu zwolenników Platformy głosowało na nią nie ze względu na jej program, ale jako alternatywę dla rządów PiS-u. Ta część wyborców w momencie pojawienia się nowej partii z poparcia dla PO najprawdopodobniej zrezygnuje.
Sytuacja Platformy jest znacznie gorsza niż sondaże wskazują.
Według Ryszarda Czarneckiego samoobrony Platforma sama jest sobie winna. Brak wyrazistego i spójnego programu, systematyczne wygłupy posła Palikota i próba wyeliminowania ze współrządzenia posła Rokity. To obecny wizerunek największej partii opozycyjnej.
Jeżeli w kwestii lustracji kompletnie co innego mówi Rokita, kompletnie co innego Komorowski, to pokazuje, że to grupowanie tak naprawdę ma parę programów.
I między innymi z tego powodu spotykają się jutro politycy PO.
Jest potrzeba dostosowania programu politycznego do tego, do rzeczywistości.
Pytanie tylko, jakiego programu? Póki co retoryka liderów partii skupia się na krytyce obecnej koalicji. Sama rzeczywistość także może okazać się brutalna. Platforma już dziś czuje bowiem na plecach oddech tworzonego od podstaw ugrupowania Aleksandra Kwaśniewskiego.
Chcemy podnieść sztandar własności, który by odróżniał nas od lewicowców, od socjalistów i lewicowych, i prawicowych.
Podobno Donald Tusk na jesieni chce wypromować nowe twarze Platformy. Między innymi byłego ministra gospodarki Janusza Steinhoffa, byłego premiera Jerzego Buzka i eurodeputowanego Jarosława Gowina, kojarzonego z Rokitą. Niedawno Gowin sugerował, aby Platforma przejęła część programu Prawa i Sprawiedliwości, licząc, że to przyciągnie wyborców. Gowin i Steinhoff mają wejść do ścisłego kierownictwa partii. Na jutrzejszej konferencji zostanie przyjęty program polityczny Platformy pod hasłem Polska Obywatelska. Lider PO Konwent traktuje nawet jako początek przygotowań jego partii do rządzenia. Przynajmniej tak mówił na wczorajszej konferencji. Ale nawet sami politycy PO w to nie wierzą i przyznają, że prawdziwy cel spotkania to szukanie sposobu na przetrwanie.
Pomniki komunistycznej dyktatury znikną z naszych ulic. To jeden z głównych zapisów projektu ustawy o miejscach pamięci narodowej. Już wkrótce projektem przygotowywanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmą się posłowie.
Takich pomników jest nadal wiele w naszym kraju. Jeśli projekt ustawy wejdzie w życie, powinny one być usunięte, bowiem nie mogą być uznane za miejsca pamięci narodowej. Nowa definicja mówi, że są nimi obiekty związane z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa narodu i państwa polskiego. Koordynator projektu, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Tomasz Merta, podkreśla, że sprawa miejsc pamięci po raz pierwszy jest uregulowana całościowo.
Ustawa ta ma charakter regulacji kompleksowej, takiej regulacji, która stara się usystematyzować i uporządkować sferę wiążącą się z miejscami pamięci narodowej w naszym kraju.
Projekt określa tryb ustanawiania miejsc pamięci narodowej i wskazuje, kto jest odpowiedzialny za ich utrzymanie. Dzięki spisom miejsc pamięci na poziomie centralnym, wojewódzkim i gminnym będzie je można otoczyć lepszą opieką. Projekt ustawy mówi także o usuwaniu niektórych monumentów.
Pomniki, które gloryfikują, upamiętniają wprowadzenie dyktatury nazistowskiej, dyktatury komunistycznej w Polsce, pozostają w sprzeczności z godnością narodową i z konstytucyjnym obowiązkiem pielęgnowania i opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym, polskim dziedzictwem historycznym.
Usuwanie ma się odbyć na podstawie decyzji władz samorządowych. Jednak w sytuacjach wyjątkowych interweniować będzie wojewoda. Minister Ujazdowski zapewnia, że uprawnienia władz lokalnych do decydowania będą poszanowane.
To jest ustawa, która daje wojewodzie prawo działania, natomiast nie ustanawia jakiegoś detalicznego mechanizmu, który oznacza, że w ciągu miesiąca, dwóch należy rozwiązać wszystkie trudne problemy.
Projekt ustawy zakłada też reformę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ma ona stać się ciałem doradczym szefa tej instytucji, który będzie odpowiedzialny za ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą. Utworzone zostaną także rady na poziomie wojewódzkim i gminnym. Sekretarz Rady Andrzej Przewoźnik zaznacza, że ta ustawa była bardzo długo oczekiwana przez środowiska niepodległościowe.
Jest naturalne oczekiwanie. To dotyczy także organizacji środowisk kombatanckich, kresowych, zwłaszcza w kraju, że państwo przejmie ciężar opieki nad tymi ważnymi z punktu widzenia naszej kultury, naszej historii, dokonań i martyrologii Polaków.
To jest ustawa respektu.
Mówi Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, a Andrzej Wernic ze Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego uważa, że ustawa ma głębsze znaczenie.
Od lat przecież, od stycznia 1944 roku, kiedy Armia Sowiecka po raz drugi przekroczyła granicę polską, jesteśmy świadkami walki o tożsamość narodową, o chrześcijańskie i niepodległościowe tradycje, wartości, ideały, o miejsce historii w życiu narodu.
Elementem tej walki są próby utrwalenia komunistycznych pozostałości. Przedstawiciel rodziny katyńskiej Stefan Melak ma nadzieję, że ustawa będzie w tym przeszkodą.
Słyszeliśmy, że niestety jest również są przypadki rekomunizacji, więc może w tym zakresie ona zapobierze próbom stawiania, czy znów jak gdyby gloryfikowania tych, którzy nas zniewalali.
Istotnym nowum, które ma wprowadzić ustawa, jest objęcie opieką nie tylko cmentarzy wojennych poza granicami kraju, ale także pamiątek i śladów obecności żyjących tam wybitnych osób cywilnych. Ochronie podlegać będą także miejsca kaźni i mordów dokonanych już po zakończeniu wojny na członkach podziemia niepodległościowego.
Minister Zbigniew Ziobro nie chce ujawniać przebiegu rozmów z przedstawicielami szwajcarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na temat kont polityków SLD. Tymczasem nasz dziennik pisze w najnowszym numerze, że udało się polskiej stronie otrzymać informacje o dwóch właścicielach kont numerycznych, którzy związani byli z Aleksandrem Kwaśniewskim. Szwajcarzy bardzo rzadko ujawniają takie informacje, ale kiedy już się na to zdecydują, to muszą mieć mocne dowody, że pieniądze zgromadzone na tych kontach pochodzą z przestępstwa. Nasz dziennik pisze także, że już wcześniej szwajcarskie banki przekazywały polskim organom ścigania informacje o kontach numerycznych. Tymczasem władze SLD zażądały od ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Kaczmarka, aby ujawnił, którzy politycy z ich ugrupowania mają tajne konta w Szwajcarii. Jeśli tego nie zrobi, to skierują sprawę do sądu. Media sugerowały, że chodzi o Marka Ungiera i Jacka Piechotę. Kaczmarek na pytanie, czy to ci politycy mieli tajne konta, odpowiedział: nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Tymczasem minister Ziobro nie ujawnia szczegółów sprawy ze względu na dobro śledztwa. Ukraiński premier Wiktor Janukowycz przyjechał wieczorem do siedziby prezydenta Wiktora Juszczenki, by przystąpić do kolejnej rundy rozmów o drogach wyjścia z kryzysu politycznego w ich kraju. Spotkanie, które miało zacząć się o godzinie 18 czasu polskiego, rozpoczęło się ze znacznym opóźnieniem. To już drugie spotkanie dzisiaj. Pierwsze nie przyniosło rezultatu. Tymczasem około 2000 żołnierzy z oddziałów wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wczoraj podporządkował jej sobie prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, ściągają do Kijowa z różnych stron kraju.
Dowódca oddziałów wewnętrznych ukraińskiego wojska zapewnia, że na Ukrainie nie będzie wojny domowej.
Jako
dowódca grup Ministerstwa Spraw Wewnętrznych muszę realizować prezydenckie rozkazy. Chcę zapewnić wszystkich obywateli Ukrainy, że oddziały MSW będą działać zgodnie z prawem i nigdy nie będą naruszać przyjętych reguł. Oddziały ministerstwa nie będą uprawomacniać przestępczych pojedynczych rozkazów. Tego samego zdania są ukraińscy obywatele.
Wierzę w to, że na Ukrainie nie będzie żadnej wojny domowej. Uważam, że na razie jest spokojnie. Sądzę, że wszystkie właśnie zostaną rozwiązane na drodze pokojowej.
Inaczej nie może być. My w to wierzymy, chcemy i będziemy.
Podtrzymuję daną naszą prezydenta.
Grupy popierające inne opcje polityczne tak naprawdę nie są wobec siebie agresywne. Ludzie starają się rozumieć siebie nawzajem. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Iwan Pluszcz uspokaja, że przemieszczenie wojsk odbywa się na polecenie prezydenta, po to, aby zapewnić w Kijowie porządek podczas weekendowej, corocznej imprezy zatytułowanej Dni Kijowa. Impreza ta ściąga zawsze wielu turystów z całego świata. Czy rzeczywiście chodzi tu tylko o Dni Kijowa? Obserwatorzy raczej w to wątpią. Deputowani koalicji premiera Wiktora Janukowicza i milicjanci z ukraińskiej drogówki zatrzymali dziś kolumnę wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jadącą z Dniepropietrowska ze wschodniej Ukrainy do Kijowa. Kolumna kilkunastu mikrobusów z 205 żołnierzami została zatrzymana w obwodzie połtawskim. Jej dowódca potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że wojsko zmierza do stolicy. Deputowani Koalicyjnej Partii Regionów Ukrainy próbują także zablokować inne kolumny z żołnierzami, jadące z obwodów zaporowskiego i charkowskiego ze wschodniej Ukrainy. Napięta sytuacja na Ukrainie trwa od kwietnia. Dekret prezydenta Juszczenki rozwiązujący parlament i ogłaszający przedterminowe wybory spotkał się wówczas z ostrym sprzeciwem koalicji Wiktora Janukowicza. Na początku maja Janukowicz zgodził się w końcu na wybory. Jednak od tego czasu koalicjanci robią wszystko, by odwlec głosowanie.
Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na przeważającym obszarze kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, w czasie burz silny i porwisty. Temperatura będzie się wahać od 25 stopni na nizinie szczecińskiej do 34 stopni na Podkarpaciu. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. I to wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu spokojnej nocy, a na kolejny serwis zapraszam jutro. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Warszawskiemu Oddziałowi Telewizji Trwam za przygotowanie serwisu informacyjnego. Pragniemy podziękować także naszym ofiarodawcom, którzy swym darem serca wspierają rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. z Białej Podlaskiej państwo Urszula Mirosław Oniszczuk, z Białobrzegów koło Zgerza państwo Stanisław i Barbara Flik, z Biłgoraju pani Regina Witkowska oraz z Białegostoku pani Danuta Bielecka, pani Eugenia Borowska, pani Joanna Brzozowska, pani Teofilia Korejno, pan Czesław Masłowski, pani Henryka Nardzoczek, pani Elżbieta Nowodworska, pani Zuzanna Pawłowska, pani Krystyna Pawłowska, pani Irena Pruszyńska, państwo Krystyna i Marian Rotmowscy, państwo Stefania i Józef Siemieniuk, pani Zofia Skulska, pan Antoni Słowik, państwo Adam i Władysława Trock, państwo Anna i Władysław Wierzbiccy, pani Alicja Wolońska oraz państwo Mieczysław i Helena Zdrowscy. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę. I pamiętając o dniu zesłania Ducha Świętego, przeczytam Państwu cytat z Pisma Świętego. Wieczorem w dniu zmartwychwstania Jezus przyszedł i rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Pan Jezus nie zostawia nas samych, daje nam Ducha Świętego. W Piśmie Świętym czytamy, że każdy z nas jest świątynią, mieszkaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Proszę Państwa, już 21:49 rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Drodzy Państwo, w naszym studiu niezmordowany pan profesor dr habilitowany Jerzy Robert Nowak. Audycja Minął Miesiąc, pierwsza część tej audycji o godzinie 18. Poruszonych zostało wiele tematów, ale okazuje się, pan profesor ma jeszcze więcej i obawia się, czy zdoła wszystkie te tematy omówić. Wielu spraw jeszcze nie dotknęliśmy, dlatego bardzo prosimy, panie profesorze, witając jeszcze raz, ponownie oddajemy głos.
Tak, tematów jest ogromnie wiele i naprawdę zmieszczenie w paru godzinach tego, co było w ciągu miesiąca tak intensywnego, jest ogromnie trudne. Ale na wstępie chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować tym wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Maryja, którzy nadsyłają do mnie listy, naprawdę, którzy telefonują. Jestem ogromnie wdzięczny za tyle ciekawych informacji i za tyle przeżyć, za to wzmocnienie, które dostaję z Państwa listów. Przepraszam, że nie odpowiadam. Proszę ewentualnie podawać też telefony przy swoich listach, to jest większa szansa, że jakoś zadzwonię. No po prostu bywało już kilka dni temu wstałem kolejny raz o 3:30, żeby nadrobić po prostu i to, no ale i potem się ciągnęło do 12:00. To są te problemy. Zresztą dzisiaj nadzieję, że też będzie intensywny program, a jutro od razu mam o 10:00 wykład na uczelni i także potem różne inne sprawy. Ale oczywiście bardzo dziękuję za listy, bardzo dziękuję za reakcje na spotkaniach. Właśnie znów przedwczoraj było bardzo miłe spotkanie na Ochocie, gdzie powstał z mojej inicjatywy kilka miesięcy temu ruch na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej. Powstają tego typu ruchy w różnych miejscach. Ważne, żeby współdziałały ze sobą, żeby odgrywały rolę czynnika takiego mocno oddziaływującego na rzecz zmian, na rzecz zdecydowanych zmian, sekwencji. A pamiętajmy, że mamy przeciwko sobie zajadłych, nieraz nieubłaganych wrogów, którzy bronią swoich przywilejów, którzy bronią swoich usytuowań, bronią swojej ciemnej przeszłości, nieraz haniebnej przeszłości przed ich ujawnieniem, stąd opory przeciwko lustracji. I właśnie typowy przykład miałem wczoraj, kiedy dostałem do domu przesyłkę, to znaczy to przesłano na adres niedzielę, ale przesyłają mi swoją korespondencję. O artykuł z faktów i mitów przesyła, zdaje się, ciągle ta sama osoba, ateistycznych, antykościelnych, fanatycznie antykościelnych, i artykuł typu ogłupianie Polaków na konstytucję, atak na rocznicę konstytucji 3 maja i że w stylu, że to Kościół polski, katolicki pomagał zaborcom zamordować Polskę, że największymi zdrajcami historii byli biskupi i tym podobne twierdzenia, absolutnie kretyńskie, bo przypomnę, że na przykład w tym XVIII wieku pionierem odrodzenia duchowego Polaków, narodowego, był nie kto inny, a słynny PR Konarski, Stanisław Konarski. Pomnijmy rolę Staszica i księży Staszica i Gona Kołłątaja. Przypomnijmy rolę rozlicznych takich patriotów jak kardynał Hozjusz, Skarga, jak przedtem arcybiskup Świnka, jak później już żeby za długo byłoby wyliczać i księdza Skorupkę, i księdza Brzuskę wcześniej, ale tacy chociażby kardynałowie jak kardynał Chląd, kardynał Sapieha, prymas tysiąclecia Wyszyński, nasz wielki Polak, papież, patriota Jan Paweł II. I tu tak bezczelny artykuł szkalujący Kościół katolicki, który był dla nas, odegrał tak wielką rolę w umacnieniu polskości, a najlepiej jaki jest napis na tym wszystkim. Szkoda, że nie mogę pokazać tego napisu już w telewizji. Jesteście zakałą Polski, niech was piekło pochłonie. Oto siewcy tolerancji właśnie. Tacy ludzie, widać, że oczywiście anonimowy, nie stać ich na przyznanie, jakokolwiek na ujawnienie nazwiska. Tylko
ja taką całą serię takich tego typu listów my dostajemy do Radia Maryja. Właśnie.
I też z tym niech was piekło pochłonie.
Tak, w tym stylu, tak. I prezentujących również poziom właśnie tych autorów tego listu.
I nienawistnictwo, niesamowite nienawistnictwo, to jest wyraz. Teraz, i dlatego ja jestem przeciw miękkości, jestem za rozliczaniem i stanowczością i ubolewam, kiedy jakieś rzeczy zostały spartaczone, pominięte, niewykorzystane w przeciwdziałaniu z podstępnym, zajadłym przeciwnikiem, który tak bardzo zaszkodził Polskę. Oto przykład. obecne strajki w służbie zdrowia. Te strajki są dowodem, jak bardzo był potrzebny po tylekroć przeze mnie postulowany program otwarcia. I to przecież niemal w każdej audycji w tych pierwszych miesiącach po dojściu do władzy rządu Marcinkiewicza apelowałem o program otwarcia.
Bilans otwarcia.
Pamiętacie o bilans otwarcia? Pamiętacie państwo, jak był premier Marcinkiewicz w Radiu Maria? Zadzwoniłem, zapytałem o ten bilans otwarcia. Mówi, tak, już jest, tylko od razu robi nam to Instytut Smitha. No to już pomyślałem, liberalny Instytut Smitha, co zrobi? A potem okazało się, że to było coś ogromny, jakiś drobiażdżek, nie, zupełnie nieodpowiedzialny wręcz, który skrytykowali słusznie i profesorowie ekonomiści, o ile pamiętam, profesor Kurowski i tak dalej. A szkoda, że nie zrobiono takiego dokładnego bilansu otwarcia, który pokazałby, jak żałosną schedę obciążeń w gospodarce, nauce, zdrowiu przejmowaliśmy po rządach postkomunistycznych. To przecież Wprost, tygodnik Wprost, który był redagowany wtedy jeszcze przez byłego sekretarza KC PZPR Marka Króla, przypomniał, że Miller zadłużył Polskę gorzej niż Gierek. A jak to wyglądało w służbie zdrowia, co robili kolejni ministrowie służby zdrowia, zresztą, co było, jeśli chodzi o naukę. Gdyby to było wtedy gruntownie przedstawione, to teraz tym zwolennikom, tym ze strajku lekarzy, którzy uciekają natychmiast pod opiekę SLD, to no by się przypomniało, co im dało SLD.
Po zerwaniu rozmów z premierem natychmiast idą na spotkanie z SLD. To co, o czymś mówi?
No jest to ogromnie wymowne. I szkoda, że tego nie zrobiono i niestety winę za to ponosi premier Marcinkiewicz, ale szkoda, że PiS się nie przejął tą sprawą. Było to w interesie tych rządów, z których pokładamy do nadziei, zrobią, żeby nie dawać, nie zostawić żadnej furtki do argumentów ludzi podstępnych związanych z upadłym komunistycznym reżimem. Teraz na przykład sprawa lustracji. Dlaczego ona jest tak potrzebna? I ciągle mówię, otworzyć wszystkie archiwa, tak jak zrobiono w Niemczech. Pastor Gauck wykonał najlepszą robotę, a nie jakieś nowelizowanie, pomniejszanie, tego nie można ograniczyć dostęp. Nic na tym się nie wygra i tutaj dobrze, że teraz przeważająca część partii jest za tym otwarciem archiwów, bo nie możemy żyć w kłamstwach. Nie może być takiej sytuacji, jaką opisano, jak pogrzeb Jasienicy. Jego żona włożyła do trumny ryngraf Matki Bożej Ostrobramskiej, egzemplarz Polski Jagiellonów. Wyszli ludzie po pogrzebie, a żona, wdowa, zabrała się do pisania kolejnego raportu, bo była agentką SB podrzuconą Jasienicy. No i jeszcze było to niechlubne procesowanie się jej syna agentki o to, komu przypadnie spuścizna Jasienicy, synowi agentki czy jego córce Jasienicy. Coraz nowe wychodzą dane pokazujące, że najczęściej tymi agentami byli ludzie, którzy byli równocześnie przeciwnikami polskiego patriotyzmu, przeciwnikami tradycji narodowej. Oto przykład. Właśnie w 12 maja przeczytaliśmy wyznanie. Najwybitniejszy pisarz białoruski, pisze Gazeta Wyborcza, związany przez wiele lat z opozycją, Sokrat Janowicz, ujawnił w oświadczeniu lustracyjnym, że do roku 1970 współpracował z SB. Czasem dostawał jakieś pieniądze na wódkę i zagrychę, miał pseudonim Kastuś. Otóż pan Sokrat Janowicz był dla mnie znany jak zły grosz. Z jakiego względu? Że judził przeciw Polakom w imię nacjonalności.